słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, rozpoczynamy Stadio Weszło. Krzysztof Rot, moim gościem dzisiaj będzie Jakub Kręcidło, sport.pl.
Dzień dobry.
Dzień dobry, zaczniemy sobie od takiego tematu, no bo dużo też się w Hiszpanii wydarzyło w ostatni weekend, tak nietypowo, bo to przecież reprezentacje były głównie ostatnio, no ale dużo tematów mamy, dużo do pokrycia. Pierwszym z nich będzie Real Sociedad, który wygrał zaległy finał Pucharu Króla za ubiegły sezon. Ten finał został przełożony, bo oba zespoły chciały grać z kibicami. No ostatecznie i tak zagrali bez kibiców, więc no jakie są twoje odczucia po finale? Myślę, że możemy sobie wyjść od tego Imanola Alguacila na konferencji prasowej po meczu, co było takim sympatycznym gestem, choć tylko dla osoby, która właśnie jest zaangażowana i zna sytuację, bo on zaczął krzyczeć na konferencji prasowej. Bardzo to było takie emocjonalne i też takie miłe obrazki, mi się wydaje.
To prawda, chociaż dla osoby z zewnątrz, która nie jest związana ze światem piłki ani z Realem Sociedad, to mogło wyglądać jak po prostu facet, który jest wariatem i nagle się zaczyna wydzierać, no bo nie oszukujmy się. Ja takiego czegoś w karierze swojej, w trakcie swojej przygody dziennikarskiej nie pamiętam, by któryś trener nagle tak wyszedł i zaczął się drzeć na konferencji prasowej. Ale akurat w przypadku Imanola to miało o tyle sens, że to jest człowiek, który urodził się tuż pod San Sebastian, który mieszka w Orio, czyli miejscowości właśnie 15 minut drogi od San Sebastian, który był wychowankiem Realu Sociedad, który grał tam jako piłkarz, który później był szkoleniowcem drużyn młodzieżowych, drużyny rezerw, pierwszej drużyny Realu Sociedad. No to jest, nie oszukujmy się, to jest po prostu fan Realu Sociedad od dziecka, człowiek bardzo związany z tym klubem i człowiek, który wiedział, jak bardzo długo Real czekał na to trofeum, tak? No bo to były 34 lata czekania na pierwsze trofeum, które jest możliwe do zdobycia i to się rzeczywiście udało. I jak się mi się wydaje, że ten gest Imanola odbył się bardzo szerokim echem, ale bardzo szerokim echem powinna była, a nie odbiła się jego wypowiedź na temat tego, jak wiele kosztował go ten triumf. Nie wiem, czy ją kojarzyłeś, ale on tam mówił, że przez ostatnie pół roku 4 razy wyszedł na spacer z żoną, że przez ostatnie pół roku krążył tylko między Zubietą, ośrodkiem treningowym, a domem, że nawet kolację w domu jadł w maseczce, czy tam, że chodził po domu w maseczce, że się widział z rodziną tylko przy kolacji, że no maksymalnie jak tylko się dało starał się stosować do tych zasad, do tych restrykcji koronawirusowych, które no choć wielu z nas już w jakiś tam sposób luzuje sobie, no bo nie oszukujmy się, że normalnie, że już się jakoś oswoiliśmy z życiem w tych specyficznych warunkach, no to on mówił, że ten triumf dedykuje właśnie rodzinie, synowi, żonie, którzy się sporo nacierpieli przez ten ostatni rok. No ale nie oszukujmy się, ten triumf był dla Realu czymś naprawdę dużym. A co do tego, że to był mecz bez kibiców, to też tak nie do końca, bo jednak na La Cartuche było chyba około 3000 osób w sumie.
Tak, też było widać właśnie różne takie. Było takie jedno ujęcie na loże VIP i te loże były wypełnione. I dokładnie, to mnie bardzo zdziwiło, bo przecież to władze Andaluzji się nie zgodziły na to, żeby tam weszli kibice na stadion. A widać było też różne obrazki z ulic w kraju Basków, prawda, gdzie tam jeden z kibiców skakał z semafora ulicznego. Tak, różne były rzeczy, ale to władze Andaluzji się nie zgodziły, żeby kibice weszli, a mimo wszystko udało im się.
Zaproszenia VIP i inne tego typu cuda działają naprawdę znakomicie najwyraźniej. No ale generalnie rzecz ujmując, ten finał był naprawdę fatalnie do oglądania. Jak na tyle lat czekania na triumf Atletiku i Realu, to naprawdę nie było czego tam za bardzo oglądać. Jak tak sobie pomyślałem po tym meczu, że kurczę, co tam się w tym meczu wydarzyło, do tych strzałów na bramkę, takich groźnych sytuacji, to naprawdę na palcach jednej ręki myślę, że
no wyjmiesz ten rzut karny i nic tam się nie działo w tym meczu.
No, nie było to zbyt dobre spotkanie, waga mi się wydaje, że trochę przytłoczyła piłkarzy, trochę też takie zachowawcze planowanie ze strony obu trenerów. No ale nie oszukujmy się, to nie są drużyny, które są doświadczone w walce o trofeum, a jednak dokonanie czegoś takiego to nie jest sukces, który ci wyznacza, czy miałeś dobry, czy zły sezon, ale to ci wyznacza, czy miałeś dobrą, czy złą dekadę w przypadku takich klubów jak Real i Athletic, które już od lat czekały właśnie na trofea. Athletic oczywiście jest klubem, który ma Pucharów Króla mniej chyba tylko niż Barcelona, no ale jednak od 84 roku czeka, tak, to już jest kilka pokoleń piłkarzy i tak naprawdę w tym momencie, jak patrzyliśmy na kadry obu klubów, to w Atletiku nie było ani jednego piłkarza, który był na świecie w momencie, w którym Atletik zdobył ostatni puchar. No był oczywiście Aduriz, ale Aduriz już karierę zdążył zakończyć między półfinałem a finałem, a w Realu Sociedad było chyba tylko dwóch piłkarzy, którzy byli na świecie, kiedy dla Real zdobywał ostatnie trofeum. No jest to dość przytłaczająca perspektywa, no ale tak jak mówię, dobrze ten mecz się odbył, dobrze, że go rozegrano. To będzie mecz, o którym Baskowie będą pamiętali dużo, przez naprawdę długi, długi okres. Teraz w środę jest mecz derbowy Atletiku z Realem w lidze. Nie oszukujmy się, on nikogo nie obchodzi już.
Tak, no to nie będzie miał zdecydowanie takiego wymiaru, szczególnie, że chwilę później jest Liga Mistrzów i chociażby takie Bayern PSG. Myślę, że też takim, Hiszpanie na to mówią partido de morbe, ale to w wypadku Inigo Martineza to była taka jugada de morbe, czyli taka z podtekstami, gdzie no umówmy się, to jest gość, który odszedł z Realu Sociedad do największego rywala za duże pieniądze, tylko po to, żeby w decydującym finale sfaulować Portu i dać rzut karny rywalom, więc taka, no umówmy się.
No, myślę, że już dzisiaj kibice Realu Sociedad nie będą o nim mówić jako o Ratinezie, tylko raczej o zbawcy, który tak jakoś tam im pomógł w zdobyciu tego trofeum. Też był ładny z jednej strony gest Inigo, że później po meczu gratulował swoim byłym kolegom, tam widać było na zdjęciach z prezydentem Aperribajem, że te zaszłości czasu transferu już trochę między nimi się udało jakoś załagodzić. No ale z drugiej strony trochę to jednak były dziwne obrazki, że piłkarz, który podarował to trofeum, nagle gratuluje rywalom. Jednak trochę normalnie, w jakikolwiek to nie zabrzmi, wyglądała ta zachowanie Muniaina, który po prostu spokojnie czekał i gratulował, patrzył, jak celebrują przeciwnicy. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego finału, tego dziwnego finału, jest taka, że tak naprawdę zagrało w Realu Sociedad, znaczy było w kadrze Realu Sociedad czterech piłkarzy, którzy rok temu odpadli w półfinałach Pucharu Króla, z czego chyba dwóch odpadło z Atletikiem. To w ogóle jest jakaś irracjonalna historia.
No tak to jest, jak się przekłada finał o rok, ale taki mamy klimat. Myślę, że Atletik Bilbao raczej nie jest zadowolony z takiej sytuacji, no ale cóż.
No nie oszukujmy się. Myślę, że dla nich ten mecz, wynik byłby dużo, no mają szansę do rewanżu. Dwa tygodnie z Barceloną grają, no ale z taką grą nie wróżę za bardzo Baskom sukcesu. Mam takie wrażenie, że trochę się zachłysnęliśmy tym, co wokół tej drużyny próbował Marcelino zrobić. Że te pierwsze mecze rzeczywiście dawały powody do optymizmu, ale jak patrzymy na ostatnie wyniki Atletiku, no to sorry, ale ja tam poprawy nie widzę. No, on punktuje bardzo, bardzo podobnie do Garitano, tak? Gra też w sumie nie jest jakaś dużo lepsza. Nie ma jakichś wymówek, że kontuzje, czy że coś tam innego miałoby się nagle wydarzyć. Ta drużyna miała zrobić progres i rzeczywiście widać było, że w tych pierwszych meczach grała lepiej, ale później nie było progresu, był krok właśnie w kierunku tej ery Garitano i ciekawy jestem, co tam poszło nie tak.
To prawda, no myślę, że to był taka trochę ekscytacja związana z tym, że on po prostu przyszedł tuż przed Superpucharem Hiszpanii, który dość niespodziewanie wygrał, prawda?
Więc no i to daje kredyt zaufania, że spokojnie nie musi się nic martwić, że nawet jeżeli będzie punktował gorzej niż Garitano, to spokojnie gdzieś tam zostanie zamieszone pod dywan, no bo jednak jest trofeum. Ale to będzie kolejny rok prawdopodobnie, no bo nie wydaje mi się, by Atletik wygrał Puchar Króla, w którym Bilbao Ligi Europy, czy tam Ligi Konferencji Europy nie zobaczą.
Tak, to będzie przyszły sezon, to ciekawe tłumaczenie, ta Liga Konferencji Europy, ale to temat na następny raz. Kolejną kwestią jest zdecydowanie Atletico, które jak wielu ludzi lubi przypominać na Twitterze, no straciło już miliard punktów przewagi nad Barceloną. To w pewnym momencie było chyba, o ile dobrze pamiętam, prawie 20 punktów przewagi nad Barceloną.
Nie,
no,
było 12 albo 14.
I jeszcze był zaległy mecz, z tego co kojarzę. Więc no,
na dużo pewno, tego było na tak, pewno. Na pewno było bardzo dużo.
Nie chcę pamiętać, natomiast tak, Barcelona jest obecnie na jedno oczko od Atletico. Co myślisz właśnie o drużynie Diego Simeone? Czy tam zabrakło jakiegoś mentalu, żeby to wszystko dowieść? Czy to po prostu jest mimo wszystko konsekwencja tego, że mamy taki sezon, jaki mamy, jest gra co trzy dni, ci piłkarze są wyczerpani, jeżdżą na kadry, jest koronawirus i tak dalej? Czy to faktycznie jest po prostu mental?
Wiesz co, mi się wydaje, że jak patrzę na Atletico Madryt, to ono się cofnęło do tego, co nie działało przed rokiem. Bo Atletico do startu sezonu, które zdobyło tych 50 punktów na 57 możliwych w 19 kolejkach pierwszych, to było Atletico odważne, Atletico grające z jajami, do przodu, wysokim pressingiem, które cały czas miało Suareza podwieszonego, podłączonego do prądu, cały czas on był pod grą w tej drużynie. Teraz Atletico się cofnęło i mam wrażenie, że im bliżej własnego pola karnego Atletico broni, tym gorzej wygląda drużyna. I niestety w sytuacji, w której Atletico nie jest w stanie zakładać tak wysokiego pressingu, co można tłumaczyć wieloma rzeczami, problemami zdrowotnymi, koronawirusem, kondycją, zmęczeniem, czymkolwiek, no to jednak widzimy drużynę, która w tym momencie jest trochę rozsypana, jakby się trochę pozbyła tego, co właśnie ją sprawiło, że była, sprawiła, że ona była wielka na starcie rozgrywek. No bo wiesz, no jeżeli grasz głęboko w obronie w tym momencie, no to Suarez ci nie jest do niczego potrzebny. No bo Suarez, takie same jak Diego Costa w meczu z Lipskiem w półfinale, w ćwierćfinale ubiegłorocznej Ligi Mistrzów, to był ten sam kasus, tak? Atletico grało głęboko, Costa grał na połowie boiska, Suarez tak samo gra na połowie boiska teraz. No i nie oszukujmy się, on w starciach fizycznych, szybkościowych z rywalami nie ma najmniejszych szans. Potrzebujesz, żeby piłkarz tak jak Suarez był efektywny, to musisz mu dostarczyć piłkę w polu karnym, przynajmniej blisko pola karnego. Jeżeli nie ma kto tego robić, no to się sypie cała koncepcja gry z Suarezem. No i Atletico trochę się posypało właśnie pod tym względem, no bo nie widzę tutaj sposobu na to, bo on nagle jakoś coś pstryknęło i żeby ta drużyna nagle wróciła do gry takim wysokim pressingiem. Ciekawy jestem tego najbliższego meczu z Betisem w niedzielę, o ile się nie mylę, na Benito Villamarín. Atletico tam jedzie bez Suareza i bez Marcosa Llorente, czyli bez 31 chyba z 55 goli w tym sezonie Liga. I Simeone będzie musiał zmieniać. To nie jest tak, że on oczywiście nie ma kim tam rotować, no bo wejdą pewnie Correa i Felix do jedenastki, tak zakładam, zamiast tych dwóch piłkarzy. No ale jednak to wpłynie znacząco na styl drużyny, tak? Bo już nie będzie ona grała tak samo, jak grała z Suarezem z przodu. I ciekawy jestem właśnie, czy to nie pomoże Atletico w odnalezieniu siebie na nowo. Bo ta drużyna ewidentnie w tym momencie potrzebuje albo drastycznie wrócić do tego, co działało wcześniej, albo się na nowo odnaleźć. Czasu nie ma dużo, ja jej bym dalej nie skreślał, no bo nie oszukujmy się, no dalej jest głównym kandydatem do mistrzostwa, no bo ma 9 kolejek do końca, jest liderem, jest zależny od siebie. To nie jest tak, że oni są, nie wiem, 15 punktów w plecy za Barceloną, czy tam Realem Madryt, ale jednak jest sytuacja, w której potrzebują coś. Cokolwiek
zrobić tak.
A jednak Simeone przez tych ostatnich parę tygodni mnie trochę rozczarował, no bo no to, że oni odpadli z Pucharu Króla, to jeszcze się dało jakoś tam wytłumaczyć, że no wpadka każdemu się zdarza, no trzeci rok z rzędu, no ale niech będzie, że się zdarza. Później odpadasz z Ligi Mistrzów z Chelsea po dwóch słabych meczach, szczególnie ten pierwszy był moim zdaniem katastrofalny w wykonaniu Atletico Madryt.
Tak, Atletico nie pokazało nic.
Tak, no i nagle masz mnóstwo czasu na pracę. Czasu, którego brakowało wcześniej i paradoksalnie Atletico grało lepiej wtedy, kiedy tego czasu nie miało. Mhm. Nie do końca jestem w stanie, to jest dla mnie coś niezrozumiałego, że dobry trener jak Simeone lepiej pracował w czasie, kiedy miał mniej czasu, niż teraz, kiedy tego czasu ma paradoksalnie dużo więcej. Może im trudniejsze warunki, tym sobie lepiej Simeone radzi i naprawdę nie wiem, ale tych pierwszych, nawet w tym meczu z Sevillą, te pierwsze pół godziny było w wykonaniu Atletico Madryt strasznie słabe. Sevilla robiła tam, co chciała i gdyby nie Oblak, to tam by było 1-0 po karnym, który też znowu jakaś tam kontrowersja była z wbiegnięciem w pole karne. Więc tutaj, no, coś się musi w Atletico moim zdaniem w najbliższym czasie zmienić, chociaż ta drużyna, jak mówię, dalej jest dla mnie głównym kandydatem do mistrzostwa, chociaż no oczywiście te ostatnie kolejki są naprawdę niepokojące, bo to było tylko 16 punktów na 30, gdy Barcelona zdobywa 28, a Real chyba 22 czy tam 24, tak to wciąż są znaczące różnice między trzema kandydatami do końcowego triumfu. I jeszcze jedna rzecz o Atletico. Ja mam wrażenie, że trochę, jak o nim rozmawiamy, gdybyś mnie zapytał przed sezonem, czy niezdobycie mistrzostwa przez Atletico byłoby katastrofą, to bym powiedział, że nie, no bo to byłoby zrozumiałe, że no masz wyścig trzech koni, no jeden wygrywa, dwóch musi przegrać. Ale jednak Atletico, które zbudowało sobie taką przewagę, grało tak dobrze, tak pewnie, tak regularnie, no to jednak jest to katastrofa, żeby zmarnować taką przewagę.
Tak, to była bardzo duża taka dewolucja, jeśli chodzi o ich grę ofensywną, bo faktycznie z każdym kolejnym tygodniem można było odnieść wrażenie, że oni cofają się coraz bardziej od bramki rywali, więc no naprawdę ciężko się na to ogląda. I choć oczywiście no obecnie nadal są na czele tabeli, to ja po prostu im nie wróżę powodzenia z taką grą w meczach na przykład z Barceloną na Camp Nou. Ja raczej tutaj nie widzę zbyt wielkich...
Już zobaczymy, co będzie z Betisem na Benito Villamarín, tak? To jest pierwszy, znaczy drugi trudny wyjazd do Sewilli w ciągu tygodnia. I naprawdę tam im nie będzie łatwo o punkty, tym bardziej, że Betis gra z Sociedadem i z Villarrealem o te miejsca 5-7, dwie wchodzą do Ligi Europy, jedna wejdzie do Ligi Konferencji Europy, jeżeli Barca wygra Puchar Króla. No tak. I ta może być ciekawa rywalizacja.
To będzie ciężkie, ciekawa walka. W ogóle wydaje mi się, że ten przyszły weekend nam bardzo dużo wyjaśni, jeśli chodzi o kwestie mistrzostwa, tak? No bo dużo się może zadziać, może się okazać, że Real będzie ten weekend kończył na pozycji lidera, że Barcelona będzie go kończyć na pozycji lidera, albo że nadal Atletico będzie liderem. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do klasyku, to mamy taką przystawkę. Dzisiaj wieczorem Real gra z Liverpoolem. No i właśnie, co powiedzieć o tym spotkaniu? Wydawać się mogło, że dla kibiców królewskich odpadnięcie z Ligi Mistrzów nie będzie taką porażką, jeżeli na przykład to pozwoli dłużej się utrzymać w walce o mistrzostwo. Wydaje mi się, że nawet jeżeli Zidane by przegrał z Liverpoolem ten dwumecz, ale wygrał z Barceloną w klasyku, to czyste papcie, jak się mawia w piłkarskim żargonie. Natomiast no, wydaje mi się, że każdy kolejny dzień w ostatnim tygodniu to jest kolejna zła wiadomość dla Zidana, no bo to, że Ramos wypadł, to jest w ogóle temat na osobną audycję, można by zrobić na temat tego, co zrobił Sergio Ramos, jeśli chodzi o grę w reprezentacji Hiszpanii, no ale powiedzmy po prostu, że nie zagra, tak, to tyle. Dzisiaj Varane otrzymał pozytywny wynik na obecność koronawirusa, w związku z czym również nie zagra, nie jest wykluczony jeszcze jego występ w klasyku, no bo może się okazać, że jutro otrzyma wynik negatywny i w piątek otrzyma wynik negatywny i będzie mógł zagrać. Natomiast no, obrona Militao, Nacho, Mendy, to powiedzmy, wróżysz powodzenie podopiecznym Zidana, czy nie bardzo?
No właśnie, ja nie wiem, jak ty to odbierałeś, ale ja miałem wrażenie, że Zidane tym meczem z Eibarem testował ustawienie na Liverpool. Mhm. Miałem wrażenie, że Zidane chciałby wyjść na Liverpool właśnie ustawieniem z trójką stoperów, z Marcelo na lewej stronie, jako naprawdę solidnym wahadłowym, bo w takiej roli się odnalazł bardzo przyzwoicie, mając ze sobą Mendiego. No ale trudno mi sobie wyobrazić, by teraz Zidane poszedł na trójkę stoperów, Nacho, Mendy i Militao. Nie jest to coś, co mnie przekonuje. No z drugiej strony...
Dwójka stoperów brzmi jeszcze gorzej, tak? No bo wtedy masz Nacho i Militao, to już w ogóle. Choć, kurczę, to też jest taka sytuacja. Militao swego czasu w Porto jeszcze grając w dwumeczu z Liverpoolem, no nie chcę powiedzieć, że tam Salaha chował do kieszeni, bo Porto jednak tam ten dwumecz wyraźnie schowało, no ale pokazał, że jest w stanie z tym gościem jak najbardziej rywalizować, więc...
No właśnie, ale tutaj opieramy się już na gdybaniu. Mhm. Nie wiem, czego się spodziewać po Realu Madryt. Dla mnie ten pierwszy mecz szczególnie to jest mecz, w którym Real przede wszystkim nie będzie chciał stracić gola. Spodziewam się szachów, nudnego meczu 0-0, 1-0 jakiegoś. Mhm. I nie spodziewam się zbyt wielkich emocji, mimo tego, że obie drużyny obrony nie mają, bo to nie jest tak, że tylko Real ma ten kłopot, ale Liverpool też, tylko że tak jak Liverpool się zdążył przyzwyczaić do tego, że gra już bez stoperów, tak dla Realu jednak to będzie dość nowe doświadczenie, no bo zawsze było tak, że wypadał Carvajal, był Nacho, wypadał Ramos, był Nacho, wypadał Varane, był Nacho, a teraz cholera, wypadli wszyscy i Nacho sam wszystkich nie zastąpi, trzeba jednak w jakiś sposób tutaj to rozwiązać i wobec braku takich klarownych następców w obronie w tym momencie w Realu, no to jednak myślę, że Zidane może zaryzykować z tą trójką stoperów, no bo jednak tego prawego obrońcy też nie ma za bardzo. No tak. No,
musiał... Carvajala to nie widzieliśmy już bardzo dawno.
Tak, no ale na prawej stronie pewnie wyjdzie Lucas Vázquez, tylko to też nie jest taki typowy prawy obrońca. Myślę, że on na wahadle by się spisywał lepiej.
Dlatego też ja się spodziewam wahadeł, tak jak mówisz. No moim zdaniem ten mecz z Eibarem był właśnie takim testowaniem.
To nie był żaden test dla Realu Madryt, no bo ten mecz z Eibarem to było no coś śmiesznego, nie oszukujmy się. Eibar był dramatycznie słaby i to jest w tym momencie faworyt do spadku obok Deportivo Alaves, które przynajmniej trenera zmieniło w ostatnich dniach.
No ale płaci już 4, więc też pytanie, czy to dobra zmiana, bo mimo wszystko
na razie nie idzie im za dobrze, to niestety.
Tak.
Ale wracając do Realu Madryt, no to myślę, że tutaj spodziewam się, że ten pierwszy mecz nam wiele powie. Ja mam wrażenie, że no jednak kiedy Real i ci jego 30-letni weterani grają na swoim poziomie, no to oni są w stanie ograć naprawdę każdego. I nie zdziwiłbym się, gdyby oni sobie z tym Liverpoolem poradzili. Tym bardziej, że to nie jest pierwszy tydzień w tym roku, kiedy Real ma naprawdę pod górę, kiedy trzeba wejść na ten najwyższy poziom i pokazać taką równą, spokojną grę albo przepychanie kolanem chociaż, w czym Real jest naprawdę, naprawdę dobry. Wydaje mi się, że to jest mecz, w którym oni po prostu wyjdą i widzą po prostu, że nie mają się za bardzo czego bać. Tak samo jak widzieli po meczu Barcelony z Valladolidem, że za bardzo nie ma się czego bać w klasyku, że ta drużyna jest na pewno w zasięgu ich, tak samo myślę, że patrząc na Liverpool, oni też widzą, że to już nie jest ten sam porażający Liverpool jeszcze sprzed półtora roku mniej więcej, tylko to jest drużyna, która jest nawet do zrobienia przez Real, który jest taki, jaki jest, tak? Czyli jest gotowy zagrać i mecz świetny, i mecz fatalny, i jest w stanie, i mimo tylu braków, jest w stanie być ledwie 3 punkty w tabeli za Barceloną, za Atletico Madryt i 2 za Barceloną, tak?
Tak, jeśli chodzi o przewidywania hiszpańskich dzienników, to mimo wszystko Jas i Marka stawiały na piątkę z tyłu, tak? Czyli na ustawienie z wahadłowymi. Ma to sens. Ja szczerze mówiąc, jeśli w kogoś wiarę pokładam, to w to trio Casemiro, Kroos, Modric. Myślę, że to od nich będzie dużo zależało.
Pewnie.
Jest Benzema. Jestem ciekaw, kto zajmie miejsce obok niego. Czy to będzie Vinicius, czy Asensio, który mecz z Eibarem zanotował bardzo dobry. To był chyba najlepszy mecz Asensio w tym sezonie.
Tak. Trzy mecze z golem z rzędu chyba u Asensio też.
To jego druga najlepsza pasa w życiu, coś takiego, co też...
Złota piłka, tak?
Tak, pokazuje nam, jakie są jego aspiracje obecne, ale no, powiedzmy, że mimo wszystko jest faworytem, myślę, do występu od pierwszej minuty, co też może się okazać dobre dla Realu, no bo jeżeli Vinicius wejdzie dynamiczny na podmęczonych rywali, to również może dużo krzywdy obrońcom Liverpoolu zrobić. I jeśli chodzi o przejście do klasyku, no to czego my się możemy spodziewać? Bo wydaje mi się, że gdyby skonfrontować ze sobą ten Real z meczu z Eibarem i Barcelonę z meczu z Valladolid, to byśmy tutaj mieli mecz takich hiszpańskich średniaków.
No przy dobrych wiatrach naprawdę nie były ciekawe mecze. Tylko że w Valladolid jednak Barcelonie trochę bardziej postawił, bo był strzał w poprzeczkę, była przynajmniej próba grania w piłkę. Eibar nie zrobił absolutnie nic. To dobrze podsumowuje ten mecz, że najlepszą sytuację Eibar miał po tym, jak Lucas Vázquez podał do Courtois i piłka się na murawie poślizgnęła, która była w ulewie bardzo śliska. Naprawdę to był tak dramatyczny mecz w wykonaniu Eibaru, że... Tak naprawdę może nawet nie trudno sobie przypomnieć na takie poprzednich słabych rywali w Valdebebas, bo było i Getafe i Valencia, które przyjechały i grały tak samo bezjajeczny futbol jak właśnie Baskowie z Ipurua. Mówiąc jedną recenzję jednak do Realu i do Barcelony, no to w wiadomości dobrych przed klasykiem, no nie ma, nie oszukujmy się, te dwie drużyny grają, spodziewałem się, że po przerwie na kadrę zobaczymy jednak trochę je w lepszej formie. Real można tłumaczyć tym, że nie chcieli się przemęczać, że tutaj Liga Mistrzów, że Zidane rotował, no bo chyba 5 zmian zrobił w 11, 4, więc ta drużyna też nie była taka, to nie była tego Once de Gala, którą zwykle miał, on próbuje odbudowywać, myślę, piłkarzy w jakiś tam sposób, no bo wie, że jeżeli ma walczyć i o Ligę, i o Ligę Mistrzów, no jednak potrzebuje więcej niż tych 12 swoich ulubionych piłkarzy, czy tam
15. Ale Isco to już by mógł sobie odpuścić, tak?
No, szczerze. Trochę tak, no ale widzisz, Marcelo był skreślony, nagle się okazuje, że jak młody Bóg na lewym skrzydle Hasa i centruje, tak, no, idealnie, tak, na głowę tam Benzemy przy golu, który był nieuznany i naprawdę bardzo przyzwoicie wypadł, tylko że no, z drugiej strony to był tylko Eibar, tak? Hiszpanie mają tendencję do tego, by się podpalać. My za nimi jakoś tam te dyskusje wznawiamy na temat tego, czy Asensio to ta piłka, czy Marcelo taki, czy śmaki i owaki, ale jednak nie oszukujmy się, że to są piłkarze, którzy wyglądali naprawdę bardzo przyzwoicie ostatnio. Co do Barcelony, no to niestety, jak patrzymy sobie na ten mecz z Valladolidem, dobrych wieści nie ma zbytnio. Spodziewałem się dużo więcej po Messi, który został w Barcelonie, który nie musiał jechać na kadry, który mógł sobie spokojnie odpocząć, ale i on się dopasował do poziomu gry całej drużyny, który był taki mierny, no nie oszukujmy się. Barca chciała ten mecz wygrać najmniejszym nakładem sił, takie odnoszę wrażenie, i to się jej udało ostatecznie, ale to był taki mecz, w którym przepchnęła go po prostu kolanem. I wiadomo, że jak to w Hiszpanii, szczególnie w ostatnich kolejkach, gdy sytuacja w tabeli jest tak napięta, to już się pojawiają hasła, że tej ligi się nie da wygrać, że jest przygotowana perfekcyjnie pod jednego, drugiego czy trzeciego rywala. I słabe jest to, że Barcelona, nawet grając z Valladolidem, który przyjeżdża bez 10 piłkarzy, gra na tyle słabo, że głównym tematem po meczu jest sędzia, tak? Że to nawet nie ma rąk i nóg, by rozmawiać teraz o piłkarskich jakichś umiejętnościach, nie wiem, czy to któregokolwiek piłkarza Barcelony, bo oni nie za bardzo coś pokazali. Jedynym, którego można chwalić, jest Dembele, któremu się rzeczywiście chciało, który szarpał, który był aktywny, który na koniec meczu dostał swoją nagrodę, bo zdobył bramkę zwycięską. No ale generalnie to był naprawdę słaby występ Barcelony i jedynym pocieszeniem jest to, że no, trudno po prostu grać gorzej niż wtedy, tym bardziej z rywalem tak słabym. Chociaż z drugiej strony ten Valladolid nie miał za bardzo nic do stracenia, więc sobie mógł zagrać tak, jak mu to odpowiadało.
Tak, no jestem przekonany, że na Real Madrid to przede wszystkim będzie ta dawka motywacji dużo większa, szczególnie u takiego Leo Messiego, który faktycznie, wydaje mi się, że to był jeden z jego gorszych meczów w tym sezonie. On na początku sezonu miał taką słabszą formę i tak strzelał tylko z karnych i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko nie notował meczów, w których aż tak mały wpływ miałby na grę Barcelony. To było aż zaskakujące. No właśnie ze względu na to też, że nie pojechał na kadry, ale może wręcz paradoksalnie mu to przeszkodziło, bo na przykład wypadł trochę z rytmu meczowego. Nie wiem. Może na pewno się okaże, że z Realem zagra dużo lepsze spotkanie. Tego jestem przekonany. Jeśli chodzi o Dembele, mi się w nim podoba bardzo to, co mi się podoba również w Viniciusie, że nawet jeżeli on straci tę piłkę 5 razy z rzędu, to za 6. razem również idzie w pojedynek. To jest fajne, bo nie widzi się tego często w obecnych czasach, szczególnie w Hiszpanii, gdzie ci piłkarze na skrzydłach częściej grają tacy bardziej wyważeni w stylu, nie wiem, Pedro Leona na przykład, tak, który też nie jest jakimś demonem szybkości czy driblingu. Natomiast no, Dembele jest dużym zagrożeniem na pewno, a z drugiej strony może być też dużym zagrożeniem dla samej Barcelony, bo przecież on również chociażby w takim meczu z PSG, no, gdyby był skuteczniejszy, to myślę, że Barcelona mogłaby powalczyć o awans. Czy spodziewasz się, że mimo wszystko Dembele tutaj może odegrać kluczową rolę w tym klasyku, czy... No bo ja pamiętam kilka jego klasyków, tak, gdzie on na przykład grał, nie wiem, 45 minut, które było fatalne, i w 47 w połowie nagle posyłał jakąś piłkę, robił akcję skrzydłem i posyłał piłkę i Suarez ją zamieniał na gola. Pamiętam właśnie taki jeden mecz, gdzie wszyscy się z tego Dembele w przerwie śmiali. Natomiast ja jestem ciekaw, czy on będzie w stanie wziąć na siebie tę rolę lidera, no bo jeżeli Messi gra jako taki bardziej kreator, no to myślę, że tym napastnikiem obok Griezmana pewnie powinien być Dembele, od którego będzie więcej zależało.
Dobrze, że porównałeś go z Viniciusem, bo to są piłkarze dość podobni. Na skrzydle szybkie odejście, dobry dribbling i fatalna skuteczność pod bramką rywala. To jest coś, co bez wątpienia ich łączy. Dembele w ostatnim czasie gra trochę inaczej niż grał wcześniej, bo Kondo Barcelony przychodził, miał grać w tym 4-3-3 na skrzydle i wtedy rzeczywiście był skrzydłowym. Teraz go oglądamy bardziej jako tego drugiego napastnika obok Messiego, czy tam obok Griezmana grającego w ataku Barcelony. I tam wydaje się, że Dembele ma więcej swobody, bo i gra na prawej, i na lewej, i w środku, i próbuje wykorzystywać swoją szybkość. On w tym meczu z Valladolidem miał tyle ciężko, że rywal był bardzo głęboko, ale kiedy rywal próbuje grać trochę wyżej, kiedy to widzieliśmy na przykład w Sevilla, na Ramos Sanchez-Pizjuan, to tam jest w stanie wykorzystać szybkość i wyjść do sytuacji sam na sam. Oczywiście wtedy strzelił źle, no ale miał szczęście, piłka wpadła do bramki. Czy on jest w stanie wziąć na siebie rolę lidera Barcelony? Nie wiem, kurczę. Patrząc na tego chłopaka i na to, że on jest w Barcelonie chyba już 4. rok, o ile się nie mylę, zaraz mu wygasa kontrakt. Tak, w 2017 roku przyszedł, to jest jego kończy się 4. sezon Dembele w Barcelonie i wciąż on nie daje gwarancji. To jest jego zdecydowanie najlepszy sezon na Camp Nou. No, nie oszukujmy się, że zbyt wysoka poprzeczka nie była zawieszona wcześniej, ale naprawdę patrząc na samą jakość piłkarską, jaką daje w tym roku, to naprawdę jest bardzo przyzwoity, bardzo dobry sezon w wykonaniu Ousmane Dembele. No ale czy to jest na tyle dużo, by można było być liderem Barcelony? Nie wiem, no myślę, że jakby Barcelona miała możliwość spieniężenia go i dołożenia kasy za Dembele do, nie wiem, Alan Mbappé, Neymara czy kogokolwiek, to by to zrobili o każdej porze dnia i nocy, no bo tak jak mówisz, jednak Dembele jest piłkarzem bardzo nieprzewidywalnym i trudno jest powiedzieć, czego się konkretnie można po nim będzie spodziewać. On ma pojedyncze mecze, w których naprawdę wygląda jak młody bóg, który wygląda spektakularnie, ale też potrafi znikać. I to jest coś, co musi w nim po prostu irytować, tym bardziej, że no już nie jest niczym nowym dla kibiców Barcelony, żeby się wściekać na Dembele, który marnuje setki. Liverpool, teraz Paryż, cały czas były jakieś takie momenty, w których no gdzieś tego Dembele się można się go było czepiać.
Taką kolejną bolączką, wydaje mi się potencjalnie bolączką dla kibiców Barcelony, może być mimo wszystko postawa formacji defensywnej, bo wydaje się, że jakby to dobrze ująć. Ja sam jestem ciekaw, na jakie ustawienie postawi Koeman, no bo wiemy, że od początku z Realem Valladolid zagrała trójka obrońców, z czego jednym z obrońców był Frenkie de Jong, który moim zdaniem grając tam traci 90% swoich atutów boiskowych, które może dać Barcelonie. Natomiast wydaje mi się, że Real Valladolid stworzył sobie i tak dość dużo takich potencjalnie groźnych sytuacji. Wydaje mi się, że gdyby na przykład zamiast Oscara Planu podającego był Toni Kroos, a zamiast kończącego Kenana Kodro, czy tam Luka Solaza miał jeszcze jedną bardzo dobrą sytuację, był, nie wiem, Karim Benzema, no, to wydaje mi się, że mogłoby być trudniej. I jestem ciekaw, co uważasz, w jaki sposób Barcelona wyjdzie, jeśli chodzi o to zestawienie linii obrony i czy nie obawiasz się na przykład trochę dyspozycji Minguezy, bo mi się wydaje, że on jest, okej, fajny gość pod kątem takiego zaangażowania i widać, że mu zależy i tak dalej, że daje z siebie wszystko. Natomiast no, trudno mi nie mieć wrażenia, że to jest gość najwyżej na poziomie Marka Bartry, który mógłby grać w takim Realu Betis, natomiast wychodząc na klasyk od pierwszej minuty, ja bym się bał, że on coś zrobi.
No, Minguezę to jest taki barceloński nacho, który jeszcze musi do poziomu tego sportowego nacho trochę dorosnąć, bo zdarzają mu się mecze, w których po prostu nie dojeżdża jeszcze pod kątem poziomu. Brutalnie go zweryfikował Kylian Mbappé w Paryżu, gdzie go Koeman zdjął po pół godziny gry, z tego co pamiętam. Ale co do Minguezy, to on naprawdę sporą drogę przed tym sezonie. Zaczynał go w Barsy B, zaczynał go jako stoper, który, na którym nikt nawet nie myślał w kontekście pierwszej drużyny, a jednak z miesiąca na miesiąc jego pozycja rośnie i tak samo rosną jego umiejętności. Już coraz rzadziej zdarzają mu się takie głupie błędy, już coraz rzadziej jest niepasującym elementem w tej 11 Barcelony. Jakby się w niej zaklimatyzował i może nie będzie w niej filarem, no bo nie wydaje mi się, by był w stanie do tego poziomu dorosnąć, ale takim solidnym zapchaj dziurą, dlaczego nie. Co do Barcelony na El Clasico, to tutaj pojawia się pytanie o stan zdrowia Piqué, bo to jest klucz, myślę, w tym momencie, bo gdyby się Piqué wykurował, gdyby Barca mogła wystawić system z trójką stoperów, Piqué, Araujo, Longle na bokach Dest i Alba, to nie wygląda źle. No ale z drugiej strony, jak się Piqué nie wykuruje, no to tutaj pojawia się dziura, w którą albo trzeba łatać 4 czy 3, albo De Jongiem w defensywie, albo właśnie Minguezą. Jest sporo znaków zapytania w kontekście 11, ale tyle samo jest w kontekście Realu, tak? Jeszcze mamy 5 dni do klasyku, tak? Jest, no, 4-5. Jest jeszcze sporo czasu, w trakcie którego naprawdę wiele się może wydarzyć, ale wiadomo, defensywa w kontekście Barcelony to nie jest formacja, która budzi najwięcej spokoju w ostatnich miesiącach, tym bardziej, że Ter Stegen też rozgrywa jeden z gorszych sezonów w Barcelonie, myślę. To już nie jest ten sam piłkarz, który decydował samemu o losach wyników meczów w ubiegłych rozgrywkach na przykład.
Tak, no pamiętam taki jego mecz właśnie z Atletico na Wanda Metropolitano, gdzie nawet tylną częścią ciała obronił jeden strzał i uratował tam punkty Barcelonie. Czy takie ostatnie pytanie, bo widziałem takie zdjęcia, gdzie ludzie z taką nostalgią sięgali do tych czasów José Mourinho i tych klasyków w sezonie na początku tej dekady. Czy tobie brakuje takich emocji, jakie były wtedy? Bo tam praktycznie w każdym klasyku mieliśmy jakąś awanturę, jakaś była, no nie chcę powiedzieć bijatyka, ale też doskakiwali do siebie ci piłkarze. I właśnie dosyć mnie to zaskoczyło, że ludzie wzdychają do tamtych czasów, bo mimo wszystko tamte czasy kojarzą się z taką wręcz agresją. I oczywiście było bardzo dużo jakości boiskowej wtedy w klasykach, pewnie więcej niż zobaczymy w sobotę. Natomiast jednocześnie ta atmosfera nie była takim piłkarskim świętem, tylko właśnie taką barową bijatyką.
Tak, to była taka tania, to była impreza dla może nie dla motłochu, bo to złe słowo, ale takiego opierające się na bardzo prostych, na bardzo takich podstawowych wartościach, myślę, na ten jest zły, ten jest dobry, ten jest fajny, ten jest niefajny, tego lubimy, tego nie lubimy, taka zwykła antypatia ludzka, to nie jest coś, czego oczekujemy od El Clasico, moim zdaniem. Tam oczekujemy największej jakości piłkarskiej i jeżeli ja mam za czymś tęsknić, to właśnie za tą jakością piłkarską. No bo nie oszukujmy się, że dzisiejsza Barcelona, dzisiejszy Real, daleko im do tego, co było jeszcze kilka lat temu. I też z drugiej strony ta rywalizacja trochę się w pewnym momencie nam wszystkim przejadła. Był taki moment właśnie w 2011, 12, 13 roku, kiedy tego było po prostu za dużo. Jeszcze to było napięcie podsycane przez Mourinho. Trudno było to wszystko po prostu znieść. Teraz te klasyki w ostatnim czasie były trochę letnie, ale to się zbiegło, myślę, tym głównym powodem, dlaczego te klasyki były letnie, był fakt, że moim zdaniem no jednak ten poziom sportowy przestał dojeżdżać, że Barcelona i Real może nie sprzeciętniały, ale znormalniały, już nie wybijały się ponad przeciętność, tak jak się wybijały właśnie jeszcze parę lat temu, gdy nie były tylko wzorami do naśladowania w Hiszpanii, ale jeszcze były wzorami do naśladowania w całej Europie, tak, no bo nie oszukujmy się, że wszyscy się na nich wzorowali w kilkanaście lat temu. znaczy kilka, no tam 7-5, Real już w Ligi Mistrzów 3 zdobywał w 2016-18 latach, tak, to było rzut beretem, a jednak wydaje się, jakby to było strasznie dawno temu. A jednak to miano w tym momencie te kluby hiszpańskie utraciły i myślę, że to po prostu, no to się musiało odbyć na tych klasykach. One ostatnio nie były piłkarskie jakimiś wielkimi meczami, chociaż to 3-1 z Camp Nou było bardzo przyzwoitym spotkaniem, ale z drugiej strony poprzedziło je. Rok wcześniej na Camp Nou było bardzo nudne 0-0. Jeden z gorszych klasyków, jakie pamiętam. Nie pamiętam nawet, co było na Bernabeu w ubiegłym sezonie. Już mi wyleciał z głowy ten mecz kompletnie.
Wiesz co, to było tuż przed, to było to 2-0 tuż przed.
A, tak. Tuż przed pandemią, rzeczywiście. A to też nie był jakiś taki wielki, wspaniały mecz, nie?
Tam Vinicius, umówmy się, tak. Ten gol był, potem Mariano wszedł w końcówce, to też nie było tak, że no, była jakaś super temperatura.
Jak to w ogóle świadczy o meczu, że jego bohaterami byli Vinicius i Mariano, tak? No,
nie Mariano, który tam zagrał chyba pierwsze minuty w sezonie, albo jakieś jedne z pierwszych.
Tak, no to nie był mecz, na który czekaliśmy jakoś strasznie długo. Teraz ten klasyk jest o tyle fajny, że podlewa go, że temperatury dodaje mu fakt, że jest ta walka o mistrzostwo, że to może nie być klasyk, który zadecyduje o losach tytułu, tak jak to było na przykład w pierwszym sezonie chyba Guardioli, kiedy Juan de Ramosa Real został na Bernabeu zdany 6-2, kiedy było tak, że Real gonił Barcelonę, tam było też chyba te 3-4 kolejki do końca było wtedy i ta sytuacja w tabeli była bardzo, bardzo ciasna. Wtedy rzeczywiście można było mówić o decydującym w klasyku, o decydującym meczu dla losów tytułu. Teraz takiego czegoś nie ma, no jednak jest jeszcze po klasyku 8 kolejek do końca i ten sezon nam dobrze pokazuje, że jak patrzymy na tabelę, to Real jest trzeci, jak patrzymy na tabelę małych meczów, to Real wygrało z Atletico i zremisało z Atletico, wygrał z Barceloną, no nie oszukujmy się, no jest, był lepszy w bezpośrednich meczach, ale jednak przegrywał i tracił punkty ze słabeuszami. I możliwe, że tak samo będzie w końcówce sezonu, tym bardziej, że nawet pomimo tych meczów z gorszymi rywalami, Barca czeka jeszcze starczy z Atletico Madryt, a Real chyba gra z Villarrealem, z Atletikiem.
Sevillą jeszcze.
No, więc to też nie jest tak, że ten klasyk będzie decydujący, bo tych okazji do potknięcia się w cudzysłowie będzie jeszcze naprawdę dużo.
To prawda. Dziękuję ci, Kuba, za dzisiaj. Rozmawialiśmy o klasyku. Oczywiście Jakub Kręcidło, sport.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I wracamy po przerwie. Zapraszam, zostańcie z nami.
Słuchaj nas na weszło.fm.
I wracamy na antenę Weszło FM. Jest już z nami Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz i komentator Canal Plus Sport. Cześć Tomek.
Cześć, dobry wieczór.
Zaczniemy sobie od tematu, który w ostatnim czasie był dość kontrowersyjny wśród kibiców Realu Madryt, a konkretnie jest to kontuzja Sergio Ramosa, który pojechał na zgrupowanie reprezentacji nie do końca wyleczony, nie wystąpił wcześniej w meczu z Celtą Vigo, pojechał z drobnym urazem, no i co, zagrał 45 minut z Grecją, potem 5 minut z Kosowem. Podobno kontuzji doznał tuż po spotkaniu podczas wykonywania przebieżek, natomiast no nie zagra przez miesiąc, w środku, tak naprawdę w najważniejszym momencie sezonu dla Realu Madryt i w środku negocjacji nowej umowy.
Tak, jest to troszkę niepotrzebne, takie nabijanie tego licznika kolejnych występów w reprezentacji w sytuacji Sergio Ramosa, bo zrozumiałbym, że on chce tak koniecznie odhaczać te rekordy, mając 38 lat i będąc, powiedzmy, u schyłku kariery, występując w zdecydowanie słabszym klubie, nie wiem, AS Monaco, czy w MLS, czy w jakiejś słabszej lidze, a nie będąc jednym z najlepszych stoperów na świecie i występując w Realu Madryt akurat w takim momencie sezonu i to akurat wtedy, kiedy miałeś problemy z różnymi kontuzjami, więc no troszkę na własne życzenie to wszystko przytrafiło się Sergio Ramosowi i oczywiście szkoda, bo dzieje się to wszystko tak, że oczywiście właśnie podczas tych negocjacji a propos nowego kontraktu, ja uważam, że Real Madryt powinien przedłużyć tę umowę z Sergio Ramosem, natomiast on niestety odbiera sobie argumenty.
Tak, no mówił, że zasłużył co prawda na decyzję, natomiast no wydaje się, że te jego ostatnie zachowania raczej go w najlepszym świetle nie stawiają. Dodatkowo dzisiaj rano dostaliśmy jeszcze informację, że Rafael Varane jest zarażony koronawirusem, w związku z czym nie zagra z Liverpoolem na pewno, z Barceloną jeszcze zobaczymy. Zależy od tego, czy to jest wynik fałszywie pozytywny, czy też nie. Czy ty masz pewne obawy, jeśli chodzi o zestawienie linii obrony w postaci Mendy, Nacho, Militao?
Mam i szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy w świetle właśnie tych problemów zdrowotnych Rafaela Varana nie zobaczymy jednak dwójki obrońców, ale albo nawet trójki, ale z Casemiro, niekoniecznie z Militão. To znaczy wiadomo, że Eder Militão to byłby wariant najbardziej naturalny tutaj obok Nacho, Natomiast Real Madryt ma taką liczbę środkowych pomocników, że mógłby pozwolić sobie Zinedine Zidane tutaj na przesunięcie Casemiro do linii obrony, bo jednak tam będzie brakowało tej jakości potwornie. I szczerze mówiąc, jeśli miałbym tak typować, to obstawiam, że zobaczymy Casemiro w linii obrony.
Tak, no wtedy Fede Valverde by się pojawił w środku pola na pewno, to też
aczkolwiek,
jest takie...
Aczkolwiek muszę powiedzieć a propos tych wszystkich różnych konfiguracji taktycznych, że bardzo podoba mi się pomysł z tym Ferlandem Mendym w roli półlewego stopera, ukośnik, lewego obrońcy i Marcelo grający wyżej. Uważam, że to jest super system na tym etapie kariery przede wszystkim dla Marcelo i przy różnych problemach to też jest taka rzecz, którą na pewno warto rozważyć. Natomiast jak tak patrzymy na papierze, trójka środkowych obrońców, to znaczy Ferland Mendy, Casemiro, Nacho albo nawet Eder Militao, no to nie daje to żadnych gwarancji na papierze.
Nie, raczej nie bylibyśmy zbyt spokojni, no ale też futbol trochę zmierza w taką stronę, że mimo wszystko gra się tą trójką obrońców, więc nie zdziwię się, jeżeli faktycznie to ustawienie trochę nam przedłuży karierę, jeśli chodzi o Marcelo. Natomiast
ja powiem więcej. Ja uważałem, i to już jakiś czas temu chyba nawet w twoim programie mówiłem, że Marcelo na koniec kariery, i to nie musi być Real Madryt, w tej linii z tym, że sądziłem, że to będzie środkowy pomocnik. Niekoniecznie taki wahadłowy, nastawiony wyłącznie na atak albo skrzydłowy. Natomiast szczerze mówiąc podejrzewałem, że kiedyś po prostu biologia być może zmusi Marcelo właśnie do gry na tej pozycji.
Tak, no zdecydowanie to powinna być jego pozycja docelowa w najbliższym czasie. Na wahadle widać, że się czuje znacznie lepiej. Też drużyna się z nim czuje znacznie lepiej, jeśli Marcelo gra na wahadle. Tomku, ty komentujesz również Premier League, więc może cię zapytam a propos tego, jakie masz przewidywania na to spotkanie, bo no umówmy się, Liverpool też ma swoje problemy. Thiago, który przychodził jako jeden z najlepszych pomocników na świecie, również nie gra zbyt dobrego sezonu. Natomiast w ostatnim czasie wydawać by się mogło, że trochę już się pod tym względem Liverpool, kolokwialnie mówiąc, ogarnął. No i zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy w Valdebebas. Natomiast jakie jest twoje przewidywanie na to spotkanie?
Moje przewidywanie jest takie, że gdyby byli do dyspozycji Sergio Ramos i Rafael Varane, to obstawiałbym, że Real Madryt awansuje do kolejnej rundy. Natomiast wypadnięcie jednak dwóch tak istotnych piłkarzy każe mi sądzić, że Liverpool, także delikatnie odrodzony jednak w tych ostatnich tygodniach, po prostu będzie faworytem. Dlatego obstawiałbym faktycznie Liverpool, a co do tego Thiago, o którym wspomniałeś, to rzeczywiście dla mnie to jest jedno z takich większych rozczarowań, bo jestem fanem tego piłkarza i naprawdę uwielbiam sposób grania Thiago. To jest taki człowiek, który wprowadza estetykę grania, ale w ogóle no w zasadzie wszystko w tej drugiej linii na wyższy poziom, a ja na początku kariery Thiago w Liverpoolu miałem takie wrażenie, jakby on, albo inaczej, po powrocie do zdrowia, bo on na samym początku miał problemy zdrowotne i trzeba było poczekać, aż wróci do regularnego grania. Ja szczerze mówiąc miałem takie wrażenie, jakby Thiago za wszelką cenę chciał udowodnić całemu światu, że on nadaje się do Premier League i że nie jest tylko takim elegancko grającym środkowym pomocnikiem, tylko także takim, który potrafi podostrzyć i po prostu dostosować się do wymagań Premier League. A być może to był błąd, bo być może gdyby Thiago grał to, co prezentował wcześniej w Bayernie czy w reprezentacji Hiszpanii, to łatwiej byłoby mu wykorzystać ten właśnie jego potencjał. Więc to na pewno jest jakieś rozczarowanie w trakcie tego sezonu, ale też gdyby ten mecz się odbywał, powiedzmy, dwa miesiące temu, no to też nie miałbym żadnych wątpliwości i powiedziałbym, że Real jest faworytem. Natomiast teraz, po tym wszystkim, co się dzieje, przede wszystkim właśnie a propos defensywy Realu, to jednak upatruję faworyta Liverpool.
A tak kończąc już powoli temat Liverpoolu, jeśli chodzi o pojedynek tych środków pola, no to na pewno będzie kluczowa strefa dla tego dwumeczu. Zakładając, że Casemiro mimo wszystko zagra właśnie w środku, myślisz, że który środek jest środkiem takim bardziej, no który po prostu jest w stanie lepiej zdominować ten mecz?
Wiesz co, jeśli chodzi o sam środek, to powiedziałbym, że zdecydowanie Realu. I tutaj w zasadzie można się zastanawiać, kto ma najmocniejszą drugą linię na świecie w tym momencie, i Real bez dwóch zdań znalazłby się w top 3, bo Casemiro, Kroos i Modric rozgrywają naprawdę doskonały sezon. Więc pod tym względem raczej większych wątpliwości nie mam. Ciekaw jestem, jak będą wyglądały po prostu pojedynki tych stricte ofensywnych piłkarzy Liverpoolu, kiedy piłka już tam się przedostanie. Czy tam nie będzie jakiegoś spustoszenia właśnie, kiedy oni będą rywalizować właśnie z taką przetrzebioną defensową Realu. Bo jeśli mielibyśmy tak ustawiać tam właśnie 1x2 i porównywać poszczególne formacje, to nie wiem, mało który klub w Europie wytrzymałby takie porównanie z tym obecnym Realem. Obecnym, z Realem tak naprawdę już funkcjonującym od wielu lat w takiej konfiguracji. Natomiast podejrzewam, że nawet ci najbardziej optymistyczni kibice Realu nie spodziewali się, że Casemiro, Modric i Kroos będą tak dodali w tym sezonie, zwłaszcza Modric.
Tak, no Modricia to już wszyscy spisywali na straty i wpisywali w jego miejsce Odegaarda.
Kroos też miewał takie momenty, kiedy można było się zastanawiać, czy już nie chcę wracać tam do tej krytyki Bernda Schustera i tak dalej, bo to było trochę pod publiczkę, to populizm nie do końca miarodajnie oceniający możliwości do niego Kroosa. Natomiast też miał zjazd mimo wszystko i w ogóle ten czasami spieszymy się trochę za bardzo ze skreślaniem poszczególnych piłkarzy, bo Toni Kroos ma wzrocznik 90. No on ma przed sobą naprawdę jeszcze pewnie 2-3 lata spokojnie grania, ale też bywały takie dyskusje, czy on jeszcze jest potrzebny Realowi. Były to dyskusje nawet w pewnym momencie uzasadnione. No w Barcelonie mamy historię też Sergio Busquetsa, który był spisywany na straty i było mnóstwo argumentów, żeby Busquetsa wyrzucić z tej drużyny. No a dzisiaj po zmianie systemu nagle Busquets znowu kwitnie, więc czasami jakaś kompletnie nieoczywista decyzja trenera polegająca właśnie na korekcie systemu sprawia, że jakiś piłkarz zaczyna odzyskiwać swój blask. I tutaj oczywiście mam na myśli bardziej Marcelo, no bo wiadomo, że akurat druga linia Realu to funkcjonuje tak, jak funkcjonowała wcześniej, więc ta piłka jest dzisiaj tak szalona przy takiej liczbie meczów, przy COVID-zie, że trudno jest cokolwiek przewidywać tak naprawdę.
Tak, ja pamiętam taki program w El Chiringuito, gdzie było pytanie postawione, czy Real Madryt powinien sprzedać Toniego Kroosa i aż 11 z ówczesnych dziennikarzy odpowiedziało, że si, no ale to przejdźmy.
To jeśli porównujesz sobie właśnie z tymi programami w hiszpańskiej telewizji czy w hiszpańskim radiu, ja cały czas nie mogę zrozumieć, dlaczego tam cały czas jest niewie traktowany Zinedine Zidane. To znaczy czasami słuchając poszczególnych hiszpańskich dziennikarzy i to takich naprawdę opiniotwórczych, ja mam wrażenie, że ten Real prowadzi się sam. Kompletnie grają bez trenera i nawet słyszałem jakieś takie głosy, że jeśli chodzi o podejście do taktyki, to Zinedine Zidane jest w ogóle najgorszy w całej lidze. Więc no tam mam czasem wrażenie, że niektórzy, że Hiszpania jest akurat takim krajem, gdzie ci tak zwani opinioniści najbardziej popadają jednak ze skrajności w skrajność.
To prawda, no to mimo wszystko jest gość, który tytuł zdobywa co 22 mecze średnio. Przechodząc już do tego, co się będzie działo w sobotę, rozmawialiśmy przed chwilą z Kubą Kręcidło i ustaliliśmy, że jeżeli miałyby się ze sobą zmierzyć Barcelona z meczu z Realem Valladolid oraz Real Madryt z meczu z Eibarem, to mielibyśmy taki mecz hiszpańskich średniaków.
Tak, ale ja nie wierzę, że zobaczymy taki mecz, dlatego że to był mecz po przerwie reprezentacyjnej, która jednak mocno odbija się na poszczególnych zespołach, więc ja szczerze mówiąc akurat dzisiaj też nagrałem taki odcinek o Ronaldzie Koemanie a propos tego, jak on zmienia tę Barcelonę i szczerze mówiąc nie wyciągałbym jakichś bardzo daleko idących wniosków na podstawie tego jednego meczu z Realem Valladolid, bo raz, że to było po przerwie reprezentacyjnej, a dwa, że mam takie wrażenie, że to był w ogóle chyba najlepszy mecz Realu Valladolid w tym sezonie, jeśli chodzi o samą organizację. To nie jest norma w przypadku tego zespołu. Dlatego mam nadzieję, że ten tydzień w przypadku Barcelony i no i mimo wszystko być może jakaś taka możliwość złapania rytmu przez Real Madryt sprawi, że zobaczymy naprawdę takich kolosów tej hiszpańskiej piłki, a nie średniaków. Bo trzeba powiedzieć, że i Barca, i Real zmagały się z różnymi kryzysami w tym sezonie i jedni i drudzy potrafili się z tym wszystkim uporać i znaleźć panaceum na te wszystkie problemy. Dlatego ja osobiście mam nadzieję, że tutaj nie będzie takiego problemu. Zresztą to jest klasyk i w zasadzie niezależnie od tego, w jakich okolicznościach ten mecz by się odbywał, to jest klasyk. To mimo wszystko wyzwala zupełnie inne emocje i wydaje mi się, że przy takich meczach to nawet można troszkę odciąć taką grubą kreską to, co działo się przed momentem i po prostu troszkę inaczej podejść do tego meczu.
Tak, zazwyczaj to właśnie tak bywało. Ustaliliśmy już generalnie z Kubą, że Zidane tym ustawieniem w meczu z Eibarem trochę już się przygotowywał i na Liverpool, i na Barcelonę, natomiast to, co mnie zaskoczyło w decyzjach Ronalda Koemana, nie wiem, co o tym sądzisz, zaskoczyło mnie to, że i Messi, i Frenkie de Jong rozegrali obaj po 90 minut, mimo że byli zagrożeni otrzymaniem żółtej kartki. Żółta kartka by ich wyeliminowała z klasyku. Wydaje mi się, że widać było u Frenkiego, że on no, panicznie unika jakichkolwiek kontaktów, żeby nie dać nawet pół pretekstu sędziego.
Tak, ale to było jeszcze o tyle tutaj ciekawe, że jeszcze Frenkie pierwszą połowę zagrał na pozycji środkowego obrońcy. Mhm. Więc tym trudniej mógł tym trudniejsza mogła być dla niego właśnie taka gra z tym tak zwanym zarządzaniem kartką. No bardzo mocno zaryzykował tutaj Ronald Koeman. Ja szczerze mówiąc sądziłem, że Messi zagra, ale że Frenkie de Jong oczywiście przed jego wypowiedziami przedmeczowymi, bo wtedy z nich już wynikało, że obu piłkarzy zobaczymy. Natomiast ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że Frenkie de Jong jednak odpocznie, bo Messi potrafi grać tak, żeby się nie wykartkować. Przypominam sobie sporo takich spotkań, kiedy też istniało takie zagrożenie, że jeśli Messi obejrzy żółtą kartkę, to będzie po nim, a okazało się, że potrafi sobie z tym radzić. I tutaj też bywały takie sytuacje stykowe w tym meczu, przy których ja sobie myślałem, że gdyby to był inny mecz i gdyby Messi nie miał tej kartki, to komuś by się odwinął na 100%. Bo też bywały takie sytuacje na granicy. W ogóle sędziowanie w tym meczu i to i w jedną, i w drugą stronę było tragiczne moim zdaniem. Więc to ryzyko było tym większe, że obaj ci piłkarze na tę kartkę dostaną. Tutaj nie ma sensu szukać jakichś teorii spiskowych, że sędzia koniecznie chciał tę kartkę pokazać Messi, a jak sam Argentyńczyk twierdzi. Natomiast podjął duże ryzyko Ronald Koeman, tym bardziej, że to są piłkarze no jednak niepodważalni. Bardzo duże ryzyko.
A jakich się spodziewasz po Ronaldzie Koemanie mimo wszystko decyzji taktycznych? No bo wydawać by się mogło, że Barcelona już odnalazła ten swój taki spokój taktyczny właśnie w tym ustawieniu z wahadłowymi i z trójką stoperów. Zresztą właśnie tak jak powiedzieliśmy, w tę stronę zmierza obecnie futbol. Natomiast no, wystawianie na pozycji stopera Frenkiego de Jonga no, zabiera mu masę atutów. Tutaj sporo zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja zdrowotna Araujo czy Gerarda Piqué. Natomiast no, różnych rzeczy można się spodziewać i wydaje mi się, że nawet taki Mingueza ma szansę na grę w klasyku.
Mingueza tak, jak najbardziej ma szansę. Natomiast myślę, że tutaj te wszystkie dyskusje będą uzależnione od tego, czy będzie mógł zagrać Piqué bądź Araujo. Bo od tego zależy ustawienie Frenkiego de Jonga, no i później przechodzimy do kolejnych formacji. Ja uważam, że jeśli będzie do dyspozycji jeden z tych obrońców, no to zobaczymy Longleta, jakiegoś szefa defensywy, czyli Piqué i Araujo, i z prawej strony Minguesę. Frenkie de Jong zagra w drugiej linii, gdzie będzie być może stwarzał jakieś zagrożenie bramkowe, no bo jednak widać, że wczoraj grając na pozycji środkowego obrońcy, no to pewien hamulec miał siłą rzeczy zaciągnięty, że w drugiej linii złapał już taką swobodę i że to był taki Frenkie w czystej postaci. Myślę, że kluczową rolę będzie odgrywał Pedri, a wypadnie Griezmann. Szczerze mówiąc, spodziewam się takich decyzji. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz Koeman zrezygnował z Dembele, bo Dembele się ogarnął, Dembele strzela gole, Dembele zalicza coraz mniej takich bezsensownych akcji, które generalnie były symbolem jego repertuaru, i Dembele jest strasznie trudny do upilnowania w tym nowym systemie, nie grając właśnie jako taki typowy skrzydłowy, no a Griezmann, szczerze mówiąc, mnie strasznie rozczarował w tym meczu. Więc jeśli Ronald Koeman postawi na taki bardziej ofensywny wariant, to uważam, że poświęci Griezmana. A jeśli będzie za wszelką cenę starał się skupiać na takiej kontroli, na takim bardziej zachowawczym podejściu, to wtedy Griezmana zostawi, ale no nie wiem, czy to byłby dobry pomysł.
To prawda, no Griezmann mimo wszystko nie odnajduje się dobrze, to też było widać w tym spotkaniu. Poza takim jednym prostopadłym podaniem, to właściwie i uderzeniem głową obok słupka, to Griezmana nie było. Słuchaj, a czy ty uważasz, że Dembele jest w stanie tę Barcelonę pociągnąć, jest w stanie liderować Barcelonie, czy to mimo wszystko trochę za daleko?
Wiesz co, uważam, że jest w stanie, bo te ostatnie mecze pokazują, że ma ten potencjał i że rzeczywiście, nie wiem, czy to wynika z tego, że wstrząsnął nim Koeman, czy po prostu organizm Dembele zaczął się buntować i ten piłkarz doszedł do ściany i uznał, że trzeba się wreszcie ogarnąć, czy być może wynika to z tego, że wkrótce wygasa jego kontrakt i że grasz po pierwsze o pieniądze, albo o pieniądze w innym klubie, większą pensję, albo możliwość pozostania w Barcelonie, która nie musi być takim bezsensownym rozwiązaniem dla samego Dembele. Natomiast no, on momentami bywa liderem tej Barcy w ofensywie i oczywiście jest nierówny, ale on chyba to taka charakterystyka, że zawsze będzie nierówny, ale uważam, że może być takim liderem i akurat też właśnie o tym mówiłem dzisiaj w tym odcinku, który nagrywałem, że mi u Dembele podoba się, nie licząc tego meczu z Realem Valladolid, bo tam była jedna taka sytuacja, kiedy oddał piłkę Messiemu, kiedy mógł sam strzelać. Podoba mi się u Dembele, że paradoksalnie on tak nie uznaje takich autorytetów, to znaczy na przykład u Griezmana zdarzały się wielokrotnie takie mecze, w których bardzo raziło to, jak strasznie on stara się grać na Messiego. Jakby w ogóle celem numer jeden w jego życiu, główną misją do zrealizowania było przekonanie do własnej osoby Leo Messiego. I to było irytujące. Oczywiście później można było znaleźć informacje w mediach katalońskich, no, że teraz zaczyna być widoczna taka synergia, że ci piłkarze wymieniają ze sobą podania, natomiast statystyki wszystkiego nie oddadzą. A Dembele gra z Messim wtedy, kiedy po prostu uznaje to za stosowne. A kiedy nie, no to sam szuka dryblingu, sam szuka pojedynku. I to akurat u Dembele mi się podoba, naprawdę, że tam nie ma takiej uporczywej gry na Leo Messiego. Więc podsumowując, uważam, że ten piłkarz przede wszystkim, ktoś ostatnio użył takiego porównania do bolida Formuły 1, a to jest miarodajne porównanie, bo ten facet ma nieprawdopodobne możliwości. Techniczne, motoryczne i tak dalej. Tylko żeby tam wreszcie pojawiła się głowa na karku, no to byłaby szansa na zbudowanie naprawdę fantastycznego skrzydłowego. Ja zawsze daję taki przykład swoją drogą, bo jeszcze komentując rozgrywki Bundesligi miałem okazję zahaczyć o ostatnie mecze Dembele w Borussii Dortmund. I wtedy przygotowując się bodajże do meczu Superpucharu Niemiec z Bayernem, wydrukowałem sobie te raporty podsumowujące wkład Dembele w ofensywną grę Borussii Dortmund, dryblingi, pojedynki i te wszystkie tego typu kwestie, to naprawdę przewaga Dembele nad resztą stawki w Bundeslidze to była po prostu porażająca. Jakbyś wrzucił tam piłkarza z kompletnie innego świata. Minęło od tamtej pory tyle lat, że trochę szkoda, że ten Dembele po prostu nie miał głowy na karku w tym czasie.
Mhm. Kiedyś były takie wypowiedzi, że Dembele ma nawet większy talent niż Kylian Mbappé i trochę wówczas kręciliśmy głową z takim lekkim zażenowaniem mimo wszystko, no ale widać teraz, że to naprawdę ale jest zawodnik.
Ja kiedyś słyszałem taką opinię od jednego z piłkarzy, którzy grali z Kylianem Mbappé, że to młode francuskie pokolenie ogólnie, tak generalizując, jest mocno zmanierowane, jest takie bardzo rozszczeniowe i że ogólnie to są trudne postaci, ale to nie dotyczyło Kyliana Mbappé. Więc no, tam głowa na karku zawsze była. Teraz czasami to ego zaczyna wychodzić na powierzchnię, natomiast głowa na karku zawsze tam była. No, w przypadku Dembele tej głowy na karku nie było nigdy. To jest ta różnica.
To prawda. A przechodząc trochę do Realu Madryt, wydaje mi się, że no, w obecnej sytuacji kadrowej też mamy temat trochę wyjaśniony, jeśli chodzi o obsadę obrony oraz pomocy. I tak naprawdę jedyną faktycznie niewiadomą jest ta pozycja drugiego napastnika obok Karima Benzemy. Czy ty byś postawił na Viniciusa, który w ostatnim czasie, wydaje mi się, że też trochę się ogarnął pod tym względem swoich takich decyzji boiskowych i różnych takich rozsądnych po prostu zagrań. Czy mimo wszystko na Marco Asensio, do którego mieliśmy masę zarzutów w tym sezonie, no ale te jego ostatnie też tygodnie są jak najbardziej pozytywne?
No i to jest troszkę dylemat, bo obu tych piłkarzy, powiedzmy, dotyczą właśnie podobne dylematy. Nie możemy mieć stuprocentowego przekonania, jaki poziom zagwarantuje Marco Asensio, ani tym bardziej Vinicius. Natomiast byłoby niesprawiedliwym stwierdzenie, że Vinicius cały czas stoi w miejscu i że się nie rozwija, bo rzeczywiście ostatnio, czy to na przykład dośrodkowanie ostatnio lewą nogą zamienione na bramkę, no to nie jest norma w przypadku tego piłkarza, że on wypracowuje do grania, że to podanie wygląda tak, jak powinno. Wcześniej często to wyglądało tak, że Vinicius prawie wszystko robił nie w tempo. Natomiast zdarzały się też takie mecze Realowi, kiedy ten Vinicius naprawdę mógł irytować, kiedy tam Benzema czy Sergio Ramos mogli padać na murawę i łapać się za głowę, ale w tych meczach, choć Vinicius wiele rzeczy psuł, to jednak on ciągnął tę grę. Dlatego ja uważam, że dopóki nie masz innych piłkarzy na te pozycje, no a w Realu w sumie tak nie za bardzo masz, przy kontuzjach pozostałych, no to jest troszkę podobna sytuacja do Kamila Gosickiego w reprezentacji Polski, że stawiasz na gościa, no bo w tym momencie nie masz nikogo, mimo że on idealny nie jest. Ale mam też taką nadzieję, że w przypadku Marco Asensio, bo to jest jednak zawodnik taki dużo bardziej wyrafinowany niż Vinicius, że mam taką nadzieję, że wreszcie nadchodzi taki przełom, bo naprawdę ja jestem fanem talentu tego piłkarza, ale mijają kolejne lata, cały czas jestem fanem talentu, a niekoniecznie jego przydatności boiskowej, więc mam nadzieję, że tutaj do tej zmiany dojdzie. Jak ja bym to ustawił? W środku Benzema, z lewej Vinicius, a z prawej Asensio.
Mhm. Czyli byś raczej poszedł w 4-3-3.
Tak.
Rozumiem. A to powiedz mi jeszcze na sam koniec, jakich wyników się spodziewasz i dzisiaj, bo to mimo wszystko też jest ważne spotkanie, no i w klasyku, bo to też jest mecz, który może nie zadecyduje na pewno o losach mistrzostwa, bo jest jeszcze wiele przystanków, przy których można stracić punkty, natomiast wydaje mi się, że bardzo mocno nam tę rywalizację ustawi.
Mówisz o najbliższym klasyku, bo przerwało mi, tak?
Tak.
No zdecydowanie. Ja bym się nie zdziwił, gdyby... Znaczy powiem ci tak. Ja typowałem, że Atletico zdobędzie mistrzostwo Hiszpanii. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy mieli przewagę ponad 10 punktów, to byłem przekonany, że to mistrzostwo będzie ich udziałem, bo ta przewaga była naprawdę olbrzymia. I szczerze mówiąc, Atletico wydawało mi się takim zespołem najmniej podatnym na takie dziwne wpadki. Aż nagle przyszedł tydzień z Celtą, z jednym meczem z Levante, z drugim meczem z Levante, wypadnięcie Trippiera i nagle to wszystko się posypało. I szczerze mówiąc, dzisiaj patrząc na Atletico, ja mam wrażenie, że tam coś w głowach też się zwyczajnie zablokowało tych piłkarzy. Że już nie, to, ten problem nie dotyczy tylko Saula, ale naprawdę bardzo dużej grupy. I że troszkę żałuję, że Atletico trochę wyrzekło się tego stylu ofensywnego, który prezentowało przez dużą część sezonu. Powiem ci tak, ja cały czas będę typował, że Atletico wygra to mistrzostwo, ale no wiadomo, że przekonania już takiego jak wcześniej nie ma.
A powiedz mi właśnie, bo nam na sekundę przerwało, w takim razie jakiego wyniku się spodziewasz?
W El Clasico?
Tak.
Bo tak się teraz zastanawiałem jeszcze a propos tego ustawienia Asensio i Vinicius i taką mam zagwozdkę, bo myślę, że gdybyśmy zobaczyli w tym meczu Barcelonę grającą na trójkę obrońców i na wahadła plus Real Madrid grający właśnie w taki sposób, to ten mecz mógłby być fascynujący pod kątem taktycznym, ale mógłby też być bardzo otwarty. Więc dlatego wycofuję się z tego Asensio i Viniciusa, bo szczerze mówiąc w tym momencie stawiam przy tych piłkarzach znak równości, być może delikatnie na korzyść Marco Asensio i chyba ustawiłbym Asensio i Benzemę i faktycznie niech to będzie otwarty mecz z Marcelo na przykład właśnie z lewej strony, niech to będzie taki wesoły futbol i niech zakończy się wynikiem na przykład 3-3 i przede wszystkim niech ta walka o mistrzostwo trwa do samego końca.
Tym pozytywnym akcentem zdecydowanie dla wszystkich kibiców
i jeszcze
futbolu.
Jedno, zapraszam na studio od 19:30, sobota, Kanal Plus. Mamy naprawdę bardzo fajnych gości do tego studia i gwarantuję, że nawet ci, którzy bardzo interesują się piłką hiszpańską i chłoną wszystko na temat Barcelony i Realu, będą się w stanie paru ciekawych rzeczy dowiedzieć.
Oczywiście zapraszamy serdecznie. Dziękuję ci bardzo, Tomek, za dzisiaj. Był z nami Tomasz Ćwiąkała, Kanal Plus Sport.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, trzymaj się. My się słyszymy oczywiście za tydzień tradycyjnie. No będziemy na pewno bogatsi o wiele różnych nowych informacji. Będziemy mogli z perspektywy sobie spojrzeć na walkę o mistrzostwo, także już teraz zapraszam was na przyszłotygodniowe Stadio Weszło. Krzysztof Rot, kłaniam się, do usłyszenia. Cześć. Go!